Ecclesia Medievi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Medievi, czyli pogadanek na temat Kościoła w okresie średniowiecza. Chociaż ciągle mamy listopad i dopiero ledwo co pobieliło świat tymi pierwszymi śniegami, przymroziło nas pierwszymi przymrozkami, to w tej dobie konsumpcjonizmu XXI wieku zapewne za chwilę, o ile nie już, bo w sumie też nie jestem zorientowany, będą Państwo bombardowani świątecznymi dekoracjami z każdej sklepowej witryny i z każdej reklamy będzie słychać dźwięk dzwoneczków. A do świąt Bożego Narodzenia pozostaje jednak cały miesiąc. Pomyślałem więc, że zanim ten przerośnięty krasnoludek z reklamy czarnego napoju gazowanego zacznie nas informować, że coraz bliżej święta, to warto będzie przybliżyć sylwetkę pierwowzoru, do którego ma ten komercyjny Mikołaj nawiązywać, czyli sylwetkę świętego Mikołaja, biskupa Myry i jego związków z ziemią kaliską w okresie średniowiecza. Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że kult świętego Mikołaja jest bardzo stary. Nic więc dziwnego, że jego początki są na poły legendarne. Przyjmuje się, że Mikołaj musiał urodzić się gdzieś na przełomie III i IV wieku, a za miejsce jego urodzenia wskazuje się miasto Patros w Grecji. Aczkolwiek pierwsze wzmianki o nim pojawiają się ponad 200 lat później, dopiero w VI wieku. Wówczas to w Bizancjum zostaje spisana i kolportowana po klasztorach krótka opowieść. Nazywała się ona Stratelatis, czyli oficerowie. Opisywała kampanię wojskową Konstantyna do Frygii, gdzie akurat wybuchł bunt. I wówczas tej kampanii, kiedy wojska już wylądowały na wybrzeżu, doszło do splądrowania portu i częściowo miasta Andriaki, leżącego niedaleko Myry. Na skutek tej niesubordynacji wojskowej lokalny legat skazał na ścięcie 3 żołnierzy. Egzekucję miał w ostatniej chwili zatrzymać właśnie biskup Myry Mikołaj, co spotkało się z szacunkiem oficerów dowodzących cesarskim wojskiem. Był to Nepotianos, Ursos i Herpylion. Po powrocie do Konstantynopola wodzowie przyjęci zostali najpierw w triumfie i w chwale, ale następnie na skutek fałszywego oskarżenia zostali skazani przez cesarza na śmierć. Oczekując w celi śmierci, modlili się do świętego Mikołaja właśnie, którego mieli okazję poznać, a ten ukazał się cesarzowi we śnie i udowodnił niewinność tych oficerów i fałszywe ich oskarżenie, na skutek czego zostali uwolnieni. Podobnie jak legenda o oficerach, również pierwsze żywoty świętego Mikołaja powstawały w Bizancjum. Pierwszym z nich był żywot Mikołaja autorstwa archimandryty Michała, napisany w IX wieku, który uzupełnił biogram świętego o informacje o jego pochodzeniu, o wczesnych latach młodzieńczych, a także włączył postać Mikołaja w konflikt z Ariuszem, twórcą arianizmu, czyli pierwszej wielkiej herezji w kościele. Święty Mikołaj miał tam bronić dogmatu o Trójcy Świętej, który Ariusz właśnie podważał. Drugi żywot, również z IX wieku, został spisany, czy może bardziej raczej precyzyjnie skompilowany i uzupełniony przez Szymona Metafrastesa i stał się on, mówiąc takim współczesnym językiem, bestsellerem, ponieważ do dziś jest to najliczniej zachowany żywot świętego Mikołaja. On został bardzo szeroko rozdystrybuowany po klasztorach. No i właśnie to dzieło bezpośrednio trafiło również na grunt zachodnioeuropejski, gdzie na jego podstawie jeszcze u końca IX wieku Jan Diakon spisał pierwszy żywot świętego Mikołaja po łacinie. No bo tak dla uzupełnienia, te poprzednie dzieła powstawały w języku greckim. To właśnie w tych żywotach z IX wieku pojawia się po raz pierwszy, najsłynniejsza bodaj legenda o świętym Mikołaju, który jeszcze przed obraniem na biskupa Myry wspomagał swojego sąsiada. Sąsiad ów początkowo był człowiekiem bardzo zamożnym, niestety prowadził się niewłaściwie i źle, często kpił z pobożności Mikołaja, no i wyszło tak, że sąsiad ów stracił cały majątek. Zostały mu tylko 3 córki do wydania za mąż, nie miał jednak żadnych środków na wyposażenie ich we właściwy posag. Na skutek czego sąsiad przedsięwziął myśl, by córki owe sprzedać do domu publicznego. Mikołaj, chcąc ustrzec je przed złym losem, postanowił tego sąsiada wspomagać i podrzucał sakiewki ze złotem, z pieniędzmi, by ten mógł córki wydać godnie za mąż. Pod koniec, już po wydaniu za mąż 3. córki, ta sprawa się wydała. Sąsiad dowiedział się, że wspomagał go Mikołaj, na skutek czego nawrócił się i postanowił pobożnie żyć, wstąpić na ścieżkę prawości. A te sakiewki z pieniędzmi z czasem w legendach przekształcały się również w złote kule, które to stały się jednym z atrybutów świętego Mikołaja na jego wyobrażeniach w sztuce. I tutaj chwilę powinniśmy poświęcić tym właśnie wyobrażeniom i atrybutom, ponieważ są one bardzo pomocne przy rozpoznawaniu wizerunków tego świętego na obrazach, rzeźbach, ale też wprowadzą nas do 3. mniej znanej legendy, takiej dla słuchaczy o mocnych nerwach, także o niej za chwilę. Najpierw jednak te atrybuty. Skoro już wiemy, że kult świętego Mikołaja jest jednym ze starszych, nie powinno nas dziwić, że jego wyobrażenia spotyka się przede wszystkim w sztuce wschodniej, ale też w sztuce zachodniej. W obu przypadkach święty przedstawiany jest jako brodaty biskup, przy czym w stylistyce bizantyjskiej święty Mikołaj przedstawiany jest najczęściej w formie ikon, czasami mozaik, rzadziej rzeźb, zwykle bez żadnego nakrycia głowy, jedynie z przełożonym przez ramiona białym omoforionem. Omoforion to prawosławny odpowiednik paliusza. Zazwyczaj też na ikonach bizantyjskich święci podpisywani są z imienia. Jest to związane głównie z tym, że w tej stylistyce bardzo rzadko pojawiają się jakieś atrybuty pomocne przy identyfikacji. A w tej zdecydowanie bliższej nam sztuce zachodniej święty Mikołaj przedstawiany jest w pontyfikalnych szatach biskupich, o których mówiliśmy już sobie w jednej z dawniejszych audycji. Zresztą te audycje są do znalezienia i odsłuchania na stronie Radia Rodzina, także zapraszam. W tych wyobrażeniach europejskich Mikołaj zwykle wsparty jest na pastorale, a w drugiej ręce trzyma no właśnie te 3 złote kule z poprzedniej legendy. Czasami są to 3 jabłka, czasami to są 3 sakiewki, ale też czasami zdarzają się wyobrażenia świętego Mikołaja, gdzie w jego pobliżu bezpośrednim stoi w klepkowym naczyniu, jakby beczce, 3 młodzieńców. I to ostatnie przedstawienie pojawia się w takim już dojrzałym średniowieczu XII-XIII wieku, nawet później, bardzo często na średniowiecznych witrażach i w iluminowanych manuskryptach. Ale legendy tej próżno szukać w tych bizantyjskich żywotach, czy nawet w złotej legendzie Jakuba de Voragine, będącej bodaj najbardziej popularnym w średniowieczu zbiorem żywotów świętych. Początków legendy o świętym Mikołaju i 3 młodzieńcach można upatrywać w ludowych opowiastkach z zachodniej Europy, powstających w XI wieku, a spisywanych tak od wieku XII w różnych wersjach. Niezależnie od czasu i miejsca spisania, legenda ta ma zawsze jeden wspólny rdzeń, w którym to 3 wędrujących młodzieńców, czasami też określanych jako studentów lub kleryków, na co mogłyby wskazywać często obecne w sztuce tonsury wygolone na ich głowach, wędruje wspólnie i postanawiają zatrzymać się w karczmie na nocleg. Właściciel tej karczmy, niecnota, chcąc obrabować ich z przeznaczonych na podróż pieniędzy, zabija tych młodzieńców, ćwiartuje ich i zasala w beczce do robienia kiszonek. Ja wcześniej ostrzegałem, że to jest historia dla odbiorców o mocnych nerwach. Jednak historia kończy się ostatecznie dobrze, ponieważ kiedy mija 7 lat, tą samą drogą wędruje święty Mikołaj. I również zatrzymuje się w tej samej karczmie. Od razu z miejsca poznaje się na tym złym karczmarzu, kolejno odmawia oferowanych mu smakołyków i dań i domaga się tego, co zasolone stoi w beczce od 7 lat. Kiedy karczmarz dowiaduje się, że został przejrzany przez biskupa, natychmiast zaczyna się przed nim ukrywać, gdzieś się chowa, woła o okazanie litości, na co święty Mikołaj każe mu wyznawać skruchę, mocno pokutować i gwarantuje, że Bóg ostatecznie odpuści mu grzechy. Po czym podchodzi do tej beczki zasolonej, kładzie 3 palce na krawędzi i wskrzesza tych 3 zamordowanych wcześniej młodzieńców, którzy, jak się okazuje, przez cały ten czas mieli piękny sen o tym, jak to oglądali raj. Fakt, że takie legendy powstawały u ludzi średniowiecza, świadczy bardzo wyraźnie o ogromnej popularności świętego Mikołaja w średniowieczu. I takim dosyć wymiernym argumentem za tą tezą jest ponad 2000 kościołów pod jego wezwaniem, wybudowanych w Europie do roku 1500. W dużej mierze wynika to też z faktu, że święty Mikołaj uważany był za patrona przez bardzo szeroką warstwę mieszczan, zrzeszającą rzemieślników, kupców, handlarzy. To było poniekąd powiązane z tymi sakiewkami jako jego atrybutem. A głos tych mieszczan, w miarę ze wzrostem znaczenia miast, stawał się w świecie coraz bardziej znaczący. Tego typu przykład mamy również w Kaliszu. Kiedy to po lokacji miasta w roku 1257 jeden z 2 budowanych wówczas gotyckich kościołów zostaje właśnie kościołem świętego Mikołaja. I chociaż przed 1303 rokiem nie dysponujemy żadnymi źródłami historycznymi, które opisywałyby proces fundacji kościoła świętego Mikołaja, możemy zakładać w tym duży udział zarówno księcia Bolesława Pobożnego oraz jego żony, błogosławionej Jolenty, ale też kaliskich mieszczan właśnie. Wynikać to mogło niejako z możliwości finansowego zaangażowania się mieszczan w fundację kościołów, która dotąd była przywilejem, ale i obowiązkiem, ciążącym na królach, książętach czy biskupach. Jako ciekawostkę tutaj dodam, że ostatnią prywatną fundacją kościelną w Polsce była kolegiata świętego Pawła na Zawodziu, zbudowana w całości ze środków księcia Mieszka III Starego, który ponadto został przedstawiony ramię w ramię ze świętym Mikołajem na Patenie Kaliskiej, ufundowanej przez księcia do kościoła, a jakże świętego Mikołaja w klasztorze cystersów w Lądzie nad Wartą. Możemy więc przyjąć, że Mieszko III ma ze świętym Mikołajem wspólne zdjęcie. Tak więc, szanowni państwo, kiedy już całkowicie osaczą nas machające krasnale w czerwonych czapeczkach, miejmy na uwadze, że jednak głównym świętym, którego wiąże się nie tylko z Mikołajkami, ale z całym tym okresem bożonarodzeniowym właśnie, w okresie średniowiecznym i tak całkowicie też niedawnym, bo w nowożytnym czasie również, był święty Mikołaj, biskup Myry. A w międzyczasie, podczas tych przedświątecznych przygotowań, warto również odwiedzić kaliski kościół świętego Mikołaja, pierwotnie kościół parafialny, obecnie podniesiony do godności kaliskiej katedry. Tymczasem dziękuję państwu za uwagę. Usłyszymy się zapewne pod sam koniec roku, już po świętach, więc wtedy opowiem państwu trochę o świętach w średniowieczu i o tym, w jaki sposób ludzie średniowiecza żegnali stary rok, a witali nowy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszam ponownie, Michał Antoniak.